Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Otwierajcie drogi wolności, wzywa papież uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Chrześcijan w Pradze, nawiązując do 25-lecia aksamitnej rewolucji.
Franciszek złożył wyrazy współczucia z powodu zamordowania w Meksyku kolejnego kapłana. Tamtejszy kościół zapewnia, że nie da się zastraszyć.
Kanonizację Jana Pawła II i synod biskupów poświęcony rodzinie uznał rzecznik Episkopatu Polski za najważniejsze kościelne wydarzenia kończącego się roku.
Witamy 29 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Republika Czeska obchodzi 25-lecie powrotu do demokracji. Nie zapominajcie w modlitwie o męczennikach i wyznawcach wiary, o ludziach dobrej woli, którzy dzięki bezinteresownemu oddaniu siebie, nieraz za cenę wielkich cierpień, pozwolili swemu krajowi odnaleźć drogę wolności. Słowa te czytamy w przesłaniu, które kardynał sekretarz stanu skierował w imieniu papieża do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Pradze. Wy także jesteście wezwani, by otwierać drogi wolności, oddając się do dyspozycji, tak jak Maria z Nazaretu, kiedy przyjęła do siebie życie Syna Bożego, pisze kardynał Pietro Parolin.
Papież ma zaufanie do waszej wyobraźni i kreatywności, aby radość Ewangelii była dziś głoszona i słyszana w waszych krajach, czytamy dalej w przesłaniu. Watykański sekretarz stanu zwraca uwagę, że Ojciec Święty podczas swej niedawnej podróży do Turcji nawiązał do spotkań organizowanych przez wspólnotę ekumeniczną Stezę dla młodych prawosławnych, katolików i protestantów. Franciszek powiedział tam wówczas, że nakłaniają nas oni do podjęcia kroków ku pełnej komunii, przypomina kardynał Parolin.
Podobnie jak w poprzednich latach, przesłania do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych skierowali również sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów i Federacji Luterańskiej. Nie zabrakło też tym razem listu od sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podobnie jak w przesłaniu z Watykanu, znalazło się tam nawiązanie do praskiej aksamitnej rewolucji. Ponadto Ban Ki-moon podkreśla, że w obecnym już 37. spotkaniu europejskim szczególnie licznie bierze udział młodzież z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Ponad 30 tysięcy osób przybyło do stolicy Republiki Czeskiej na 37. Europejskie Spotkanie Młodych. Były one przyjmowane na terenie Centrum Wystawowego Letniany, skąd udały się do 170 parafii. Największą grupą są Polacy, których dotarło 6 tysięcy. Jak zaznaczył brat Marek, w przygotowanie spotkania licznie włączyli się mieszkańcy Pragi.
Spotkaliśmy się tutaj z ludźmi dobrej woli, którzy może mają trudności z przyjściem do kościoła, z instytucją kościoła, ale są ludźmi otwartymi na sprawy duchowe i sprawy, które wiążą się z jakimiś ludzkimi, ogólnoludzkimi wartościami.
Do Pragi przybyła także duża, licząca 2,5 tysiąca osób, grupa młodzieży ukraińskiej. Jak podkreśliła siostra Ewa, Urszulanka Szara, są to osoby różnych wyznań.
Przyjeżdżają przede wszystkim z nadzieją. Z nadzieją, że zobaczą świat, gdzie ludzie modlą się razem, gdzie kochają się, gdzie się zwracają do Boga i gdzie szukają pokoju i drogi porozumienia i przebaczenia.
Młodzi Polacy, podziwiając Pragę, ufają, że uda im się przemienić charakter tego bardzo zlaicyzowanego miasta.
Tutaj będą wszyscy nastawieni na to, żeby się modlić, żeby spotykać się z super innymi ludźmi i odnowimy ducha tego miasta. Zobaczycie.
Pierwsze wieczorne modlitwy w katedrze na Hradczanach oraz w Centrum Wystawowym Letniany odbędą się dziś o godzinie 19. Z Pragi dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Około 2000 młodzieży przywita Nowy Rok wraz z franciszkanami posługującymi w Porciunkuli. Spotkanie w Asyżu odbędzie się pod hasłem Tu i teraz, teraz jest tutaj. Słowa te mają przypominać młodym ludziom, by dobrze przeżywać czas i wykorzystywać otrzymane łaski. W nawiązaniu do tego świadectwem swojego nawrócenia podzieli się Davide Cerullo, 38-letni mężczyzna, który jako 15-latek związał się ze światem przestępczym.
W asyskiej Bazylice Matki Bożej Anielskiej odbędzie się msza dziękczynna za miniony rok. Nie zabraknie też zabawy ze szczególnym międzynarodowym akcentem w postaci barwnych pomponów, zielonych, białych i czerwonych dla młodzieży włoskiej oraz niebieskich dla gości z zagranicy.
Ojciec Święty jest głęboko zasmucony otrzymaną bolesną wiadomością o zamordowaniu w Meksyku księdza Gregorio Lopeza Gorostiety. Napisał o tym kardynał sekretarz stanu w specjalnej depeszy do ordynariusza diecezji Ciudad Altamirano, gdzie doszło do tego tragicznego wydarzenia tuż przed Bożym Narodzeniem.
Papież Franciszek przekazuje na ręce biskupa Maksimina Martineza Mirandy kondolencje wszystkim duchownym, osobom zakonnym i wiernym tej meksykańskiej diecezji. Zapewnia też o modlitwie za zmarłego kapłana, który padł ofiarą niczym nieusprawiedliwionej przemocy. Jego świętobliwość raz jeszcze zdecydowanie potępia każdy zamach na życie i godność człowieka. Wzywa kapłanów i wszystkich innych, zajmujących się w diecezji ewangelizacją, by żarliwie kontynuowali swoją misję kościelną, pomimo trudności, idąc za przykładem Jezusa, dobrego pasterza, pisze kardynał Pietro Parolin. Ojciec Święty przekazał też błogosławieństwo i wyraził jedność z krewnymi księdza Lopeza Gorestiety, umacniając ich w chrześcijańskiej nadziei pokładanej w Chrystusie Zmartwychwstałym.
Ordynariusz meksykańskiej diecezji zapewnił ze swej strony wiernych, że nikt z kapłanów ani osób zaangażowanych w pracę duszpasterską w Ciudad Altamirano nie opuści miasta. Przeciwnie, to kolejne wyzwanie jest potwierdzeniem, że musimy być tam, gdzie tego chce od nas Bóg. Będziemy kontynuować naszą misję najlepiej, jak to tylko możliwe, bo po to Bóg nas tu postawił, podkreślił biskup Martinez Miranda.
Boże Narodzenie było okazją do wymownego gestu pokoju ze strony katolickiego hierarchy w Republice Środkowoafrykańskiej. Arcybiskup stołecznego Bangi, Diedonę Zapalainga, odwiedził obozy dla byłych rebeliantów Seleki, ugrupowania, które obaliło legalny rząd w marcu ubiegłego roku, a następnie zostało zmuszone do odwrotu i oddania władzy. Fakt, że większość Seleki stanowili muzułmanie, był motywem nadania przez media całemu konfliktowi charakteru religijnego. Arcybiskup Zapalainga od początku sprzeciwiał się takiej interpretacji dramatycznych wydarzeń w Republice Środkowoafrykańskiej, a jego świąteczna wizyta u byłych bojowników była dalszym tego ciągiem. Obecnie zależy mu także na wznowieniu dialogu między środkowoafrykańskimi chrześcijanami i muzułmanami dla odbudowania narodowej jedności.
Problemem, na jaki katolicki hierarcha chciał ponadto zwrócić uwagę, był brak politycznego rozwiązania obecnej sytuacji po zawarciu porozumienia formalnie kończącego wojnę domową. Byli rebelianci i ich rodziny koczują w tymczasowych obozach w trudnych warunkach bytowych. Dlatego wizyta miała również charakter humanitarny, z dostarczeniem środków czystości, ryżu i ubrań dla dzieci. Arcybiskup Zapalainga wysłuchał także narzekań mieszkańców obozów na brak zainteresowania ze strony rządu ich losem. Wziąłem więc na siebie z pogodą te ich pretensje, całą agresywność, stwierdził hierarcha. Myślę, że oni też powinni się wziąć za siebie. Chodzi o to, żeby opadły maski, żebyśmy patrzyli na siebie inaczej niż jak na dzikich. Oni też są ludźmi, dodał arcybiskup Bangi.
Zbliżające się prawosławne Boże Narodzenie to wyzwanie dla władz Egiptu. Obawy przed zamachami na chrześcijańskie miejsca kultu spowodowały podjęcie specjalnych działań przez tamtejsze siły bezpieczeństwa. Wczoraj odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Kairze odprawa dowódców policji i innych służb. Była to okazja do odnotowania z uznaniem skuteczności podjętych środków bezpieczeństwa przed świętami obchodzonymi 25 grudnia przez katolików i protestantów.
Poważniejsze zadanie czeka policję i wojsko przed 7 stycznia, kiedy to Boże Narodzenie obchodzą Koptowie, stanowiący większość egipskich wyznawców Chrystusa. Zarządzono zagęszczenie patroli w pobliżu kościołów, a w niektórych przypadkach zakaz ruchu w danym rejonie. Minister spraw wewnętrznych podkreślił także potrzebę współpracy sił bezpieczeństwa z obywatelami jako klucz do sukcesu całej akcji.
Porozumienia z bibliotekami narodowymi szeregu krajów zawarł niedawno bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, arcybiskup Jean-Louis Bruguet. Stojący na czele Biblioteki Watykańskiej Francuz podpisał ostatnio umowę z Serbami. Biblioteka Narodowa w Belgradzie została spalona podczas II wojny światowej na rozkaz Hitlera. Ponieważ pewne zbiory dotyczące Serbii znajdują się w Bibliotece Watykańskiej, udostępni je ona Serbom, by mogli odzyskać coś ze swej pamięci historycznej. Zważywszy, że jest to kraj w większości prawosławny, taka pomoc z Watykanu ma też aspekt ekumeniczny. Jest to fakt bardzo pozytywny dla serbskich katolików, będących nieliczną mniejszością.
Z doświadczeń i zasobów watykańskich bibliotekarzy korzystać też będą biblioteki Bułgarii oraz kilku krajów latynoamerykańskich. jak Kostaryka, Kuba, Kolumbia i Chile. Arcybiskup Brugge uważa za bardzo ważne, i to również z dyplomatycznego punktu widzenia, kontakty Biblioteki Watykańskiej z Chińską Republiką Ludową.
Z Chinami, czy lepiej powiedzieć z całą Azją, trzeba prowadzić politykę małych kroków. Obecny rząd chiński dowiedział się, że Biblioteka Watykańska ma 1200 starych chińskich rękopisów z okresu ostatniej dynastii. Poprosił nas zatem o ich digitalizację. Kiedy jego przedstawiciele zgłosili się do mnie, postawiłem dwa warunki. Pierwszy, by oczywiście oni opłacili koszta digitalizacji, a drugi, by zorganizowali w Pekinie wystawę pod wspólną egidą Stolicy Apostolskiej i Chin Komunistycznych, mimo iż oba państwa nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Kilka miesięcy musiałem czekać na odpowiedź i teraz powiedzieli mi, że mogą zorganizować wystawę nie tylko w Pekinie, ale też w głównych miastach uniwersyteckich tego kraju. Będzie to w 2017 roku. Moim zdaniem te wystawy, a jest ich teraz więcej, mogłyby stanowić pierwszy mały krok w stronę wzajemnego uznania się na szczeblu dyplomatycznym.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Kanonizacja Jana Pawła II i synod biskupów poświęcony rodzinie to zdaniem rzecznika Episkopatu Polski najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Kościele Powszechnym w 2014 roku. Jeśli chodzi o Kościół w Polsce, ksiądz Józef Kloch przypomina zmiany, jakie dokonały się w konferencji Episkopatu Polski. Wybrany został nowy przewodniczący, arcybiskup Stanisław Gądecki, zastępca, arcybiskup Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny, biskup Artur Miziński.
Mamy więc całe nowe prezydium, mamy nowego prymasa w Polsce i te wybory dały już pewne efekty. Mam na myśli przewodniczącego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który odegrał znaczącą rolę w czasie nadzwyczajnego synodu na temat rodziny w Watykanie. I mamy również znaczącą rolę nowego prymasa Polski w czasie spotkania z przedstawicielami młodzieży w cyklu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
Rzecznik Episkopatu zwraca również uwagę, że mijający rok był także czasem przygotowań do wizyty Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Spadająca temperatura, szczególnie nocą, jest ogromnym zagrożeniem dla bezdomnych. W niektórych noclegowniach już brakuje miejsc. Tak jest m.in. w Radomiu. Jednak jak poinformował ksiądz Robert Kowalski, wicedyrektor radomskiej Caritas, jeśli kolejni chętni będą zgłaszać się do placówki, to z pewnością zostaną przyjęci. Od jutra w Radomiu rozpocznie się dowożenie gorących posiłków do bezdomnych, którzy przed przenikliwym zimnem chronią się w pustostanach, blaszakach, koczują w piwnicach i przy budówkach. Z danych wojewody mazowieckiego wynika, że tylko na terenie województwa mazowieckiego liczba bezdomnych wynosi około 5000.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.